Otwórzmy Boże Słowo, które czytać będę z Ewangelii Łukasza, rozdział 19, od wersetu 29. Kiedy przybliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, posłał dwóch uczniów i polecił: idźcie do wsi, która jest przed wami. Gdy będziecie do niej wchodzić, znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt dotąd nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie. A gdyby ktoś was pytał, dlaczego odwiązujecie, odpowiecie mu, że Pan go potrzebuje. Ci, których posłał, poszli i zastali wszystko, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali osiołka, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie osiołka? A oni odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. To cytowane przeze mnie słowo jest fragmentem historii, która w swym kulminacyjnym punkcie prowadzi na Golgotę. Zdumiewające jest w tej historii to, że Jezus, Syn Boży, nie korzysta z przysługujących Mu praw, możliwości, jakimi dysponuje. Jest Synem Bożym, ale prosi innych, aby Jego potrzeby były przez nich zaspokojone. To dzisiejsze moje zwiastowanie chcę zatytułować: Pan ma potrzeby. Wszechmogący Bóg, Jezus Chrystus, ma potrzeby, których nikt nie może zaspokoić, jak tylko my to możemy zrobić. Słowo Boże powiada, że nie aniołom zlecił zwiastowanie Ewangelii, ale ludziom to nam zlecił to zadanie. A więc Bóg nas potrzebuje. Ludzie byli potrzebni w tym usługiwaniu. Ważny jest człowiek, każdy wierzący człowiek, ten najmniejszy, ten, któremu wydaje się, że nie ma żadnych umiejętności, żadnych zdolności, jest Panu potrzebny. Pan go potrzebuje. Jesteśmy potrzebni. I chociażby nam się wydawało, że czasami niczego nie umiemy, jesteśmy potrzebni, bo okoliczności sprawiają, że jesteśmy bardziej lub mniej potrzebni. To nie to, kim jesteśmy, ale sytuacja sprawia, że jesteś bardziej lub mniej potrzebny. Pan ciebie potrzebuje. No gdyby ktoś chciał tak troszkę sobie jakby pożartować, to by powiedział, popatrzcie, nawet osła Pan potrzebował. A więc był potrzebny. Pan ma potrzeby i możemy je zaspokoić. My możemy w tym brać aktywny udział, aby spełnić pewne zadania. Mamy ten przywilej, ponieważ Pan nas potrzebuje. Józef był najmłodszy w rodzinie swego ojca. Został zdradzony przez własnych braci, oszukany, wrzucony do studni, aby zginął. Ale było dwóch jego braci, którzy tak do końca tego nie zaakceptowali. Juda i Ruben. Oni nie chcieli jego śmierci. Powiedzieli, nie róbmy tego. I były ręce, które go z tego dołu, z tej studni wyciągnęły. Gdyby nie te ręce, które zostały dane do dyspozycji, nie mówilibyśmy o historii narodu izraelskiego. Pan potrzebował w tamtych okolicznościach nawet rąk tych zdrajców, aby użyć ich, by dalej zaistniała historia narodu izraelskiego. To okoliczności określają, na ile jesteś przydatny i potrzebny, na ile Pan ciebie potrzebuje. Historia z życia Jeremiasza. On tak powiedział, tak mówi Pan, to miasto na pewno będzie wydane w ręce króla babilońskiego. I on je zdobędzie. A ludzie wtedy poszli do króla i powiedzieli, ten człowiek musi zginąć. Trzeba go skazać na śmierć, gdyż pozbawia otuchy wojowników. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili do suchej cysterny. Tam właściwie było błoto jeszcze i on ugrzązł w tym błocie. Ale był pewien człowiek, któremu zależało na tym, by Jeremiasz nie zginął. Był to Etiopczyk, poganin, Ebed-Melech. Poszedł do króla Sedecjasza i powiada królu: źle robimy. Niedobrze, że się zgodziłeś na to. Niedobrze, że słuchasz tego zwariowanego tłumu, który jest zbuntowany przeciw Bożemu Słowu. Poganin dał swoje ręce. Pan go potrzebował wtedy. Użył go, aby Jeremiasza wyciągnąć. Dlatego dziś możecie czytać jego księgę w Starym Testamencie. Księgę proroka Jeremiasza, bo oddał swoje ręce, siebie do dyspozycji. Pan go w tamtym momencie potrzebował. Bóg ma potrzeby, które my możemy zaspokoić. Ty i ja, każdy z nas może być użytecznym. Kiedy apostoł Paweł nawrócił się, kiedy Bóg go spotkał pod Damaszkiem, ludzie uknuli spisek, bo im się to nie podobało. Zobaczcie, nie podobało im się, że prześladuje, że był prześladowcą. To nie było nic dobrego. Ale to, gdy nawracał, gdy mówił o Chrystusie, gdy wołał do Boga, gdy wzywał do Jezusa Chrystusa, gdy wzywał do opamiętania, jeszcze bardziej się to ludziom nie podobało. Ludzie czasami wolą tkwić w swoim brudzie i grzechu, w swoim świństwie, niż być innymi, niż być zbawionymi. I uknuli spisek, aby zabić Pawła. Ale był ktoś, kto dał swoje dłonie, trzymał tę linę, na której spuszczono kosz. Czy ten człowiek wtedy wiedział, że trzyma całą teologię chrześcijaństwa w ręku? To przecież apostoł Paweł stworzył całą teologię Kościoła chrześcijańskiego, ewangelicznego chrześcijaństwa. To jego listy przedstawiają naprawdę tak dokładnie to, jak mamy żyć, jak postępować poza Ewangeliami. To on określił pewne zasady funkcjonowania zborów i życia społeczności. Tak wiele napisał niezwykłych rzeczy. Czy ten, kto trzymał tę linę, która go może parzyła, gdy spuszczał ten kosz, wiedział, że oddał do dyspozycji całe chrześcijaństwo? Można było powiedzieć, a co mnie to obchodzi? Apostoł Paweł by zginął. Jak nie w spisku, to spadłby z tym koszem przez 20 metrów w dół. Każdy z nas jest ważny. Nie ma w Królestwie Bożym ludzi nieważnych, nic nieznaczących. Mogą być lenie, którym się nic nie chce. A, to jest inny problem. Ale jeśli chcesz Bogu służyć, jest dla ciebie zadanie. Jest dla ciebie, siostro, bracie, dla mnie zadanie. Każdy z nas w okolicznościach, w których Bóg nas chce użyć, będzie bardzo ważny. Bo możesz całe życie być kimś, kto niewiele ma do powiedzenia. Nic, nieznaczący człowiek. Przykłady z życia. Jakiś sobie człowiek idzie brzegiem rzeki i nagle widzi tonącego. Nikt by na niego nie zwrócił uwagi, gdy chodził sobie tym brzegiem, ale gdy uratuje tonącego, wszystkich oczy są zwrócone. Gazety, telewizja, prezydent medal mu wręczy nawet za odwagę. Nagle stał się ważny, nic nieznaczący człowiek. Okoliczności sprawiły, że był ważny, był potrzebny i pozwolił, aby był użyty. Walczył nie tylko o życie kogoś innego. Czasami walczy o swoje życie, udzielając takiej pomocy. Zobaczcie, to okoliczności sprawiają, że możemy być mniej lub bardziej ważni. Dziś myślisz sobie, nie jestem w tym zborze potrzebny, do niczego. Skąd wiesz, że jutro nie będą okoliczności, w których będziesz potrzebny na wagę życia? Będziesz potrzebny. Bo może od tego będzie zależało czyjeś życie. Gdy on będzie ginął w grzechu, gdy będzie szedł do wieczności, a ty mu możesz powiedzieć o wieczności Bożej, a nie o diabelskiej. Każdy z nas jest bardzo ważny. Ponosimy odpowiedzialność za ratowanie ludzi. Pan go potrzebował. I oni poszli, wykonali to zadanie. Świadectwo mojego życia, moja mowa, czyny, moje postępowanie są Ewangelią życia, dobrą nowiną. I Ewangelia, której się nie głosi, nie jest wcale Ewangelią. Nie jest dobrą nowiną. Jeśli tej dobrej nowiny ludzie nie słyszą, ona nie jest Ewangelią. Jeśli nie widzą w Twoim życiu, w Twojej mowie, w Twoim postępowaniu, ta Ewangelia w Tobie nie jest Ewangelią, bo jej nikt nie słyszy, nikt jej nie widzi. Bóg nigdy nie działa w samotności. Nigdy nie jesteś sam. I Bóg nie działał nigdy w samotności. W Nowym Testamencie czytamy w Ewangelii Marka, 16 rozdział, wiersz 20, że gdy uczniowie zostali wysłani i usłyszeli od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa polecenie, to co zrobili? Oni zaś poszli, nauczając wszędzie, a Pan wspomagał ich i umacniał ich naukę znakami, które im towarzyszyły. Nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Pan jest zawsze z Tobą. Wspomaga. To nie jest tak, że działamy w pojedynkę. Że myślimy sobie, ja właściwie no nic nie znaczę, bo cóż to ja. Ale Bóg jest obok Ciebie. Pan ich wysłał i wspomagał ich służbę. Oni nie byli sami. Nigdy nie jesteśmy sami. Chyba, że chcesz powiedzieć, Panie Boże, do widzenia, ja sobie sam życie układam. Po swojemu. Ale wiedz, że i wtedy nie jesteś sam. I któregoś dnia Bóg przychodzi i potrząśnie tobą. Co zasiałeś parę lat temu? Nie bądź zdziwiony, że dziś to wróciło do ciebie. Co siałeś, to i wyrosło, nic innego. Nie może z ziarna jabłoni wyrosnąć grusza. Jak zasiałeś złoto i kiedyś ono wróci do ciebie i potem krzyczysz, Panie! Tylko pyta się, co grzesznik woła. No dlaczego? A zapomniałeś, co żeś siał pół życia swego? Co sieje wiatr, zbierze burzę. Jeszcze więcej zbierzesz, niż zasiałeś. To jest to Boże prawo. Smith Wigglesworth powiedział, dzieje apostolskie zostały napisane, ponieważ apostołowie działali. Dlatego one zostały napisane. Gdyby usiedli sobie w Jerozolimie spokojnie, nie mielibyśmy dziejów apostolskich, bo oni nie działaliby, oni by siedzieli. Mielibyśmy wspomnienia siedzących apostołów, ale nie dzieje apostołów. Nie działamy sami, nie jesteśmy opuszczeni. Bóg wspiera, Bóg pomaga. Są ludzie, których Bóg potrzebuje. Jacy to są ludzie? Geniusze? To są wybitne jednostki? Ludzie z elit? Z dworów arystokratycznych? Tak też może być. Jeśli jeszcze takie się uchowały, to też tak może być, że i z tych sfer Bóg powołuje ludzi wierzących, oddanych słów. Ale Słowo Boże powiada, apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział tak, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest słowo dla leniwych. Ludzie powiadają, no, Bóg przez głupie kazanie zbawi. Ja wiem, że głupstwa opowiadał, na pewno nie. Przez proste kazanie. Więc to nie jest werset dla leniwych, którzy nie chcą się uczyć, pomnażać swej wiedzy, rozwijać się w życiu duchowym. To jest słowo dla zapracowanych. I zawsze pracę otrzymują ci, którzy są i tak już zapracowani. Przypatrzmy się kilku przykładom biblijnym. Jakich Bóg ludzi wybierał? Jakich On potrzebuje ludzi? Hiob zawiódł w swych motywacjach. Wiecie, co on powiedział? Sięgnijcie sobie do 12 rozdziału, wiersz 4. Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który wzywając Boga, byłem wysłuchany. Pośmiewiskiem, ja sprawiedliwy, nienaganny. Jakby butny taki mówi, ja byłem sprawiedliwy, a Ty, Boże, mnie tutaj doświadczasz. Był bogobojnym człowiekiem, brzydził się złem, był przekonany o swej sprawiedliwości. Jak Bóg mógł tolerować taką dumę człowieka, który to tak wyraźnie mówi o swojej dobroci i sprawiedliwości? A jednak tego człowieka Bóg nazwał mężem Bożym. Takiego człowieka Bóg nazwał mężem Bożym. Dawid był człowiekiem, który w moralności zawiódł. Okazało się, że postąpił fatalnie. Doszedł do takiej perfidii, żeby zakryć swój grzech, dopuścił się morderstwa nawet. Skazał człowieka na śmierć. Czy można to zrozumieć? Patrząc po ludzku, czy możecie to zrozumieć? To się nie mieści w kategoriach XXI wieku. Człowieka, który powinien być jakimś innym. Król, Dawid, mimo tego, co zrobił, kiedy upokorzył się, kiedy pokutował przed Bogiem, został nazwany mężem według serca Bożego. To jest niezrozumiałe. Czy zauważacie, jakich ludzi Bóg potrzebuje? Pan go potrzebuje. Pan potrzebuje mnie, ciebie, jeśli jestem gotowy oddać swoje życie do Jego dyspozycji. Jeśli jestem gotowy przed Bogiem przyznać się. On przed Natanem mógł zadrżeć. I myślę, że gęsiej skóry dostał na plecach, kiedy Natan przyszedł i mu powiedział, coś zrobił królu. Ale on wszystko, co powiedział, zgrzeszyłem. Kiedy się rozmawia z niektórymi ludźmi, jak popadną w grzech, to wiecie, ile mają usprawiedliwień? Za moment czuję się tak, jakbym to ja był winien, a nie oni. Rozmawiam w duszpasterskiej rozmowie. Zapytuję o parę faktów. I nagle czuję się, jakbym to ja był winien, że go w ogóle śmiałem przesłuchać i przepytać na tę okoliczność. Dlaczego nie żyję życiem chrześcijańskim? Ludzie nie lubią, kiedy im powiecie, jacy są. Król Dawid wiedział, co zrobił i nie próbował się zbytnio usprawiedliwiać. A ten wielki Piotr, przecież to on któregoś dnia stanął i zaparł się swego mistrza, tego, który mu pozwolił po wodzie pójść, tego, który go tak bardzo kochał. On któregoś dnia, kiedy były niesprzyjające okoliczności, zaparł się, powiedział, nie znam go. Nie wiem nawet, o kim mówisz, kobieto. To nie ja. Ale potem pokutował przed Bogiem. Gorzko zapłakał. Wyszedł z tego miejsca i zaczął płakać. Pokutował przed Bogiem. I wiecie, co Bóg zrobił? Zrobił go rzecznikiem pięćdziesiątnicy. Bóg go użył. W tamtych okolicznościach był Piotr potrzebny. Bóg go użył. Stał się rzecznikiem pięćdziesiątnicy. Ogłosił oto to, co Joel zapowiedział. Stało się. Jesteście tego świadkami. Oto teraz Bóg dotyka was. Ten człowiek, który myślał, że już się do niczego nie przyda w Królestwie Bożym, Bóg go uczynił rzecznikiem prasowym pięćdziesiątnicy. Czy widzicie, jakie procesy w naszym życiu są zaangażowane z Bożej strony, aby z nas uczynić ludzi przydatnych dla Królestwa Bożego? Co się musi stać z niewiastą, mężczyzną, aby Bóg o nim powiedział, oto mąż według mego serca, oto niewiasta według mego serca. Potrzebuję go. Bóg chce ciebie użyć. Są trzy doświadczenia, przez które każdy z nas wcześniej czy później przejdzie. Musi je przejść, aby być użytecznym narzędziem w ręku Boga. Bo Bóg, jeśli chce nas użyć, to też będzie nas formował. Jeśli nie jesteś przygotowany na te trzy doświadczenia, to lepiej się nie módl. Jezu, połóż na mnie swoją rękę i użyj mnie. Jeśli nie jesteś gotów przejść przez te doświadczenia, nie módl się, Panie, użyj mnie. Tym pierwszym doświadczeniem jest kielich bólu. Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tak modlił się Jezus Chrystus. My czasami chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, chcemy naśladować ludzi znanych, misjonarzy. Niektórzy mówią, że chcieliby być misjonarzami. I wiecie, jakie mają wyobrażenie? Że to będzie piękna przygoda, wspaniały czas zwiedzania plenerów. Pojadą do Afryki, zobaczą słonie i tygrysy, żyrafy obejrzą, sfotografują się z jakimś może papuasem albo sfotografują się z jakimś tam pigmejem. I to będzie takie wspaniałe, sielskie, anielskie życie. Siadają do czytania biografii i co tam czytają? A tam są łzy, ból, rozczarowania, niepowodzenia. Chcesz być takim misjonarzem? Jesteś gotów na taką służbę? Nie spodziewaj się, że będzie to historia przygody, miłości, szczęścia i zwycięstwa. Częściej zobaczysz łzy, obawy. Życie Jezusa Chrystusa zmierzało prosto do tego kielicha bólu, do Golgoty. On się modlił: Ojcze, jeśli można, niech ten kielich mnie minie. Kiedy Hiob otrzymał swój kielich goryczy, powiedział: rzucił mnie w błoto, upodobniłem się do prochu i popiołu. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie. Ku Bogu spogląda we łzach moje oko. Patrzymy na koniec życia Hioba, ale zobaczcie, przez co przeszedł. A Dawid, kiedy otrzymał swój kielich bólu, zmęczyłem się wzdychaniem moim. Każdej nocy zraszam posłanie moje, łzami oblewam łoże moje. Zamroczyło się z gryzotą oko moje, postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich. Czasem ludzie modlą się latami o wybawienie z jakiejś opresji, z jakiejś trudnej sytuacji, z jakiegoś bólu i ciągle się jeszcze o to modlą. I chciałbym powiedzieć, nie myśl, że to diabeł przyszedł i cię doświadcza. Jeśli Syna Bożego kielich bólu nie ominął, dlaczego wielu ludzi wierzących nie jest gotowych na ból i cierpienie? Jak tylko mają katar, cały Kościół poruszą. Cały Kościół jest poruszony. Nie są gotowi na minimalny ból. Tylko ich strzyknie, jest wszystko postawione na nogi. Ja nie mówię, że my nie mamy modlić się o uzdrowienie, ale nie jesteśmy gotowi, aby cierpieć, aby troszkę bólu zaznać. Syn Boży przeszedł przez ból, straszny ból. Wierzę, że takie zdarzenia w twoim życiu, które sprawiają ból, mogą być uzdrawiające dla ciebie. Dawid powiedział: gdyby Bóg mnie nie upokorzył, nie szukałbym Boga. Johnny powiedziała: gdyby to się nie stało, co się ze mną stało, nigdy bym Boga nie szukała. Jeśli uciekasz przed bólem, możesz nie spotkać Boga czasem. To nie jest diabeł, który cię ściga. To jest Bóg, który chce cię nauczyć w cierpieniu trwania przy Nim. Bóg uzdrawia. Wierzę w Boże uzdrowienie i wielu z nas tego doświadczyło. Wierzę w pomoc lekarzy. Wierzę, że po to ich Bóg dał. Tak jak i innych wykształcili się jako inżynierowie, by zbudować domy, tak Bóg dał nam lekarzy, aby nam pomagali. Ale wierzę też w uzdrawiające działanie doświadczenia i bólu. Nagle jesteś plastyczny, jak plastelina. Przestajesz być arogancki. Przestajesz być butny, jak cię trochę ból zgniecie do ziemi. Ale wielu ludzi jest takich, że tylko przychodzą i krzyczą od razu: wyznaj swój grzech, wyznaj swój ból, rzuć to przed Panem, a będziesz wolny. Oni myślą, że życie chrześcijańskie to jest sielskie, anielskie życie. Nie czytają Biblii. Ci wielcy mężowie przeszli najpierw przez kielich bólu. Pan jest bliski. Psalm 34, wiersz 19 powiada: ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu. To jak będziesz ciągle unikał bólu, nie będziesz złamany na duchu. Nie będziesz skruszonego serca. Niektórzy biegają i wymachują mieczem przeciwko diabłu przy każdej chorobie. I tym mieczem już by ucho Malchusowi odcinali. A co Jezus powiedział? Piotrze, schowaj ten miecz. Nie musisz pędzić z tym mieczem w każde miejsce i ciąć. Schowaj ten miecz. Co Jezus naprawdę dokładnie powiedział? Przeczytajcie to sobie. Jana 18, rozdział, wiersz 11. Lecz Jezus rzekł do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Czyż nie miałbym wypić kielicha, który Ojciec dał mi do picia? Nie każdy kielich od diabła jest. Nie każda choroba to od diabła. Czasami Bóg daje ci kielich do wypicia. Jeśli Jezus powiedział: schowaj i ja wypiję ten kielich, który dał mi Bóg, dlaczego ja nie miałbym wypić kielicha bólu, cierpienia? Dlaczego nie miałbym stanąć przed Bogiem? A więc nie muszę zaraz poruszać nieba i ziemi. Najpierw stanę przed Panem. Boże, Ty jesteś moim rozwiązaniem, moją ufnością. Chcę godnie przeżywać i swój ból po Bożemu. Dlatego, że wiem, że gdy piję ten kielich, to nie piję śmierci, ale piję życie. Jezus Chrystus oddał swoje życie, ale zmartwychwstał. Żyje, jest zmartwychwstały. Bóg Ciebie potrzebuje. A później przychodzi inne doświadczenie. Sam Jezus Chrystus powiedział, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jana 9 rozdział, wiersz 4. A też w Ewangelii Mateusza i powiedział im, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Czy można sobie to wyobrazić? Syn Boży, który miał odnieść zwycięstwo, który miał być triumfatorem, powiada, że jest zasmucony, że jest przygnębiony, że trwoży się jego dusza, że jest zaniepokojony. Przyszła noc, w której nie mógł działać. Noc zamieszania. Syn Boży miał moc, mógł wezwać legion aniołów. Mógł przejść i nikt nawet by ręki nie podniósł. Zresztą dał tego dowód. Chcieli go ukamienować i zepchnąć ze skały. I nagle żaden się nie odważył. Nie mieli odwagi tego zrobić. Sami z siebie to zrobili. Bóg miał moc, Jezus miał moc. Nagle czuli się, stali jak sparaliżowani, nie mogli nic zrobić. A tu w tej sytuacji Syn Boży powiada, zatrwożona jest dusza moja. Zanim zwyciężysz, zanim będziesz misjonarzem, zanim będziesz człowiekiem, którego Bóg użyje, może będziesz musiał przejść przez swoją noc. Ilu z nas przez coś takiego już przechodziło? Myślisz sobie, zgubiłem gdzieś cel, Boże prowadzenie? I znów te przykłady, których używam, tych mężów Bożych. Hiob powiedział tak. Oto przechodzi koło mnie, a ja nie widzę go. Mija, a ja nie zauważam go. Co to za Bóg? Jak on mnie prowadzi? Mówi o mnie, że jestem sprawiedliwy. Przed diabłem się pochwalił moim życiem. A tu tak mnie ucisnął, że przechodzi obok mnie, a ja go nie widzę. Mija, a ja go nie zauważam. Panie, dlaczego to muszę cierpieć? Dlaczego muszę przeżywać ten zamęt? Coś, czego nawet nie rozumiem. Ja nawet nie wiem, dlaczego żeś mi to zrobił. A Dawid wyraził to w 143 psalmie, wierszu 4. Omdlewa we mnie duch mój. Trwoży się we mnie serce moje. Przyszła noc, a oni czuli się zagubieni. Piotr przeżywał swoją straszną noc. On w tej nocy strasznej zaparł się przecież Chrystusa. Wielu chrześcijan nie może zrozumieć, dlaczego przeżywają noc. Dlaczego nie otrzymują wyraźnego prowadzenia. Chcę wam powiedzieć, że nawet najwybitniejsi kaznodzieje wiele razy nie otrzymują żadnego prowadzenia. Nie otrzymują żadnego światła. Wcale nie znaczy, że zgubili swoje zbawienie, że zgubili swoje namaszczenie. Ale chcę wam powiedzieć, że noc nie trwa wiecznie. Przychodzi zawsze ranek i świt i Boże światło. I dzięki Bogu, że noc zawsze mija w naszym życiu. Bo Pan nie chce, abyśmy trwali ciągle w nocy. Ale On chce, by nasza droga była jasna, klarowna, przejrzysta. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Noc nie zawsze będzie w Twoim życiu. Ona nie będzie ciągle. Zawsze będą poranki i Boże światło, i Boży świt. I będziesz tak bardzo ubłogosławiony. W nocy czujemy się źle. Państwa północne, których tej nocy jest bardzo dużo, musiały wprowadzić taką terapię światłem. Brakuje ludziom światła i czują się źle, przygnębieni. Jeśli czujesz się przygnębiony i źle, jeśli jesteś taki zgęgniały, przepraszam za to słowo, i taki jesteś do wszystkich nijaki i wszystko jest ci w poprzek, to wyjdź na Boże światło, a od razu się poczujesz lepiej. Weź Boże Słowo, Boże światło, a poczujesz się lepiej. Jeśli jesteś niezadowolony ze swego życia i z tego wszystkiego, co cię otacza, wyjdź z tej nocy na Boże światło. Nie siedź tam całą noc polarną. Noc polarna jest tylko w jednym miejscu. Ale Boże dni się zmieniają na całym świecie dość regularnie. Dzień trwa mi więcej 12 godzin, załóżmy, że i noc 12 godzin. Zawsze jest Boże światło. Wyjdź z tego stanu. Nie bądź człowiekiem, który ciągle narzeka i ubolewa i że wszystko w jego życiu jest tak źle. Nie bądź człowiekiem, jak to ja powiadam za moim pastorem, u boku którego się wychowałem. Nie nieś drabiny przez las w poprzek, narzekając, że tak dużo drzew. Wyjdź na Boże światło. Noc przeminie. Uczynki ciemności przeminą. Obleczmy się w zbroję światłości. Bądźmy tymi, którzy z tej ciemności wychodzą. Bo Bóg ciebie potrzebuje. Chce ciebie użyć. A takiego skwaśniałego po cytrynie nie bardzo będzie chciał użyć. Będzie chciał użyć człowieka, który jest szczęśliwy mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych. A więc nie chodź za taką radą ludzi, którzy powiadają, tak musi być. Nie musi być. Masz Jezusa Chrystusa zwycięzcę. Tak być nie musi. Jest trzecie doświadczenie, przez które czasami przyjdzie nam przechodzić. Uczucie opuszczenia. Jezus Chrystus modlił się. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Syn Boży czuł się opuszczony. Przyjdzie czas uczucia opuszczenia. Jeśli Boży Syn to przeszedł, to dlaczego ja jako człowiek miałbym uciekać przed opuszczeniem, przed taką sytuacją? Musimy to uwzględnić w swoim życiu, w swojej drodze za Bogiem. Hiob mówił tak. Krzyczę, gwał, nie ma odpowiedzi. Gdy wzywam pomocy, nikt nie przychodzi. Zagrodził mi przejście, nie mogę się ruszyć. Moje drogi pogrążył w ciemnościach. Hiob czuł się zagubiony, opuszczony, samotny. Nawet jego żona powiedziała mu, a wejdźże, złożesz przeciw Bogu, będziesz miał święty spokój. Apostoł Paweł skarżył się, pisząc do Tymoteusza. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. W takiej godzinie wydaje się, że Bóg gdzieś jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. Nie ma obok ciebie Boga, nie ma obok ciebie twoich przyjaciół, nie ma obok ciebie twoich współpracowników, oni mają lepsze plany i pomysły. I czujesz się osamotniony, zdradzony, zostawiony sam. I myślisz sobie, czekają, wyłoży się czy nie? Uda mu się czy nie? Czujesz pustkę i czujesz porażkę. Pytasz się, Boże, gdzie jesteś? Powiadam, tego opuszczenia tu doświadczyłem. I pytałem się, Boże, czy naprawdę zakrywasz swoją twarz? Czy Ty przestałeś mnie, Boże, kochać? Co ja tu robię? Gdzie jestem? Po co tu jestem? Ale w takim przeżyciu Bóg też przychodzi i uczy nas polegania na Nim. Człowiek może zawieść, Bóg nie. I dlatego Psalm 103 powiada, On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Jeśli przejdziesz przez te doświadczenia, Hiob, Dawid, Piotr, Paweł wiedzieli jedno, że Pan ich potrzebuje, że chce ich użyć w głoszeniu dobrej nowiny. Wznosili się ponad te doświadczenia i widzieli wielkiego Boga. To oni mówili, wiem, komu uwierzyłem. Wiem, komu położyłem swoje życie całkowicie. Bóg nie zapomniał o tobie. Jeśli przechodzisz przez te etapy doświadczenia, wiedz, że Bóg nie zapomniał o tobie. Pan ciebie też potrzebuje. Potrzebował Pan tego zwierzęcia do jakiegoś celu. Będzie moment, będzie taka chwila, kiedy nagle się okaże, że ty, który myślisz o sobie, jestem nieudacznikiem, chociaż ja uważam, nie ma nieudaczników w życiu. Nie ma. To jest mój wybór, że chcę być udacznikiem lub nie. Jestem mu potrzebny i nie mówię to, żeby się chwalić. Mówię, żeby was zachęcić. Jesteście Bogu potrzebni. Wiem, komu zawierzyłem. Kościół Reinhard Bonnke powiedział, jest łodzią ratunkową, a nie wypoczynkową. Jeśli myślisz, że Kościół to jest miejscem wypoczynku, to się mylisz. To jest miejsce, gdzie będziesz przeżywał doświadczenia. Przejdziesz przez te wszystkie trzy doświadczenia. Wcześniej czy później przejdziesz przez nie. Ale Bóg dał ci powołanie. Dał ci zbawienie, abyś innych ratował. Dlatego, że jesteś w tym miejscu, w łodzi ratunkowej, aby ratować innych ludzi, którzy giną w tym świecie. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie wczasowiczami, ale uczniami. Powiedzcie to tym, którzy myślą, że już do niczego się nie nadają, że Pan ich potrzebuje. Powiedzcie to im. My nie szukamy w kościele, w zborach ludzi, którzy by poprowadzili programy rozrywkowe. Szukamy ludzi, którzy jak Jan Chrzciciel przyłożą siekierę do korzenia drzew i wytną to, co jest grzechem, wytną to, co jest złe, a powiedzą o Bożej łasce i Bożej miłości. My to nie potrzebujemy showmenów, którzy prowadzą programy rozrywkowe. Potrzebujemy ludzi, którzy powiedzą o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Jezus nie przyszedł, aby budzić w nas dobre samopoczucie. On przyszedł, aby nas zbawić. Przyszedł, aby zbawić grzesznika. Nie przyszedł powiedzieć nam, jak mamy prawidłowo umrzeć. Stan śmiertelności zamienia w stan życia. Dlatego tenże właśnie Reinhard Bonnke powiedział, największym cudem Ewangelii jest poznanie tego, czym jest życie. Życie o takiej jakości, że nie może ono zblaknąć w wieczności. Żyj takim życiem, tu na tej ziemi, abyś nigdy się nie musiał w wieczności za to życie wstydzić. Aby ono nie zwietrzało, aby nie wyblakło. To życie ma być soczystym życiem w Chrystusie. Kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie kielich bólu, kiedy przyjdzie kielich osamotnienia, kiedy przyjdzie noc, Bóg będzie z tobą. Przejdziesz przez to, bo jesteś Panu potrzebny. Pan ciebie potrzebuje. Bóg może wykorzystać każdego z nas do zwiastowania Ewangelii. Każdego inaczej. Jednego postawi za kazalnicą, innego postawi na rogu ulicy, innego postawi w zakładzie pracy, innego postawi sąsiadowi na drodze. Ale powiesz mu o Chrystusie. Bóg w różnoraki sposób, w zależności od okoliczności, jakie będą, użyje ciebie, bo Pan ciebie potrzebuje. Niech to słowo będzie też takim słowem. Pan was potrzebuje. Nie bądźcie ludźmi, którzy nie są aktywni, dlatego że to Słowo Boże nam o tym mówi. Jesteśmy Bogu potrzebni w modlitwie, w służbie, we wspieraniu wzajemnym, w usługiwaniu jedni drugim. Niech Bóg was błogosławi, siostry i bracia, i to Słowo, którym chciałem się dziś z wami dzielić.
Amen.